Ludzie i pieniądze.
Trwa Europejski Kongres Finansowy, Światowy Ład Gospodarczy na zakręcie. Jak wpasować się w zmiany i jak najlepiej je wykorzystać? AI zdobywa urzędy, ale czy to bezpieczne? Jak prawo nie nadąża za praktyką i jakie mogą być tego konsekwencje? A pracodawcy Pomorza wystąpili z apelem: pomorskie firmy wolne od nikotyny, i opracowali kodeks postępowania pracodawcy w zakresie inkluzji osób neuroatypowych. Jak zmienia się pod tym względem rynek pracy i czy palacze nie poczują się wykluczani? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście: Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu, strateg marki Spin PR, Zbigniew Canowiecki, prezydent pracodawców Pomorza, oraz prosto z Europejskiego Kongresu Finansowego Tomoho Umeda, prezes firmy Hynfra. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od Europejskiego Kongresu Finansowego. Też między innymi dlatego, że pan prezes Tomoho Umeda będzie z nami w pierwszej części audycji, a potem biegnie na panel. Dziś ostatni dzień Europejskiego Kongresu Finansowego. Światowy Ład Gospodarczy na zakręcie. Wojny zrywają łańcuchy dostaw, co budzi obawy nie tylko o wzrost inflacji, ale także o niezależność energetyczną czy technologiczną. Jak wpasować się w zmiany i jak najlepiej je wykorzystać? O tym porozmawiamy za chwilę, a na początek wprawdzie mówiłam przed audycją, że nie wywołuję do dyskusji, ale pytanie, korzystając z tego, że pan Tomoho Umeda jest z nami i ma spojrzenie na dwa światy, na europejski i na dalekowschodni, na japoński, ale w ogóle na dalekowschodni, no to chciałam zapytać, w którym miejscu jest, jak pan obserwuje, właśnie Europa, Unia Europejska pod względem właśnie rozwoju technologicznego, tej niezależności, patrząc jakby z drugiej strony wschodniej świata.
Witam Państwa wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to pytanie. Ja myślę, że ja spróbuję połączyć w tej odpowiedzi wszystkie praktycznie wątki, które pani redaktor poruszyła. Mianowicie rzeczywiście widać dość sporą różnicę i taki właśnie rozjazd pomiędzy tempem rozwoju Unii Europejskiej jako takiej, a tym, co się dzieje w Azji. Ale ja myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę w szczególności na takie bardzo podstawowe rzeczy, jak chociażby tak zwana wyporność finansowa, prawda? Czyli czy płynność rynków finansowych czy kapitałowych. I rzeczywiście to jest tak, że dzisiaj w wypadku na przykład naszych projektów jako Hynfra budujemy instalacje zielonego amoniaku w różnych miejscach na świecie. To jest portfolio w tej chwili warte 15 miliardów dolarów. Jak ja mówię o 15 miliardach dolarów w Polsce, no to wszyscy się stukają w głowę i myślę, że no po prostu jestem fantastą, etc. Natomiast nie jest to temat w Azji, prawda, gdzie najniższe tak zwane tikety funduszy inwestycyjnych to jest miliard dolarów, poniżej w ogóle nie zwracają uwagi, prawda, na te tematy. Także po pierwsze, na pewno jest tak, że istnieje coś takiego jak Bamboo Network, czyli tak zwana sieć bambusowa kapitału azjatyckiego. To jest Hongkong, to jest Tajwan, to jest Singapur, Tokio, oczywiście Seul. I to jest największa cyrkulacja pieniądza w tej chwili na świecie. Dużo większa niż Bliski Wschód, dużo większa niż USA de facto.
Czyli są pieniądze na finansowanie rozmaitych pomysłów, tylko może mniej pomysłów jest.
Nie, no pomysłów jest bardzo dużo i tutaj absolutnie przodują w tej chwili Chiny, Korea, no Japonia troszkę, że tak powiem, buksuje w miejscu z różnych względów, ale też nie odpuszcza. Także, no i Tajwan, który jest niesamowicie kreatywnym miejscem, to co tam się dzieje naprawdę jest niebywałe zupełnie i zapierające dech w piersiach. No i rzeczywiście porównując to z tym, co się dzieje w Europie, no to mam trochę takie wrażenie, że być może mamy za mały kontakt z Azją po prostu, żeby mieć, że tak powiem, ten punkt odniesienia i po prostu zacząć faktycznie konkurować. Na pewno w Polsce w szczególności nie mamy dostępu do kapitału, co jest oczywiście nasza bolączka, no ale w Europie, we Francji, w Wielkiej Brytanii, prawda, trochę z tym jest lepiej. Natomiast to też nie jest ta skala. I dlatego myślę, że no tutaj przede wszystkim warto poszerzać swoją percepcję i sięgać właśnie po te przykłady i też współpracować i być aktywnym.
No właśnie, chciałam zapytać, prawda? Konkurować czy współpracować? Bo my, Europejczycy, jakoś mam wrażenie, że nie zwracamy za bardzo uwagę na współpracę, a może powinniśmy pójść w tym kierunku?
Myślę, że właśnie wyzwania obecne, które stoją przed nami, związane przede wszystkim z odpornością naszych gospodarek na bardzo nieprzewidywalną przyszłość ze względu na oczywiste geopolityczne przyczyny, powoduje, że my nie możemy już się zamykać tutaj na własnym podwórku. My musimy zacząć wychodzić na zewnątrz bardzo intensywnie. Szczególnie uważam, że teraz taki trend, żeby polskie firmy jednak stawały się firmami globalnymi, to jest coś, co powinno być wspierane zarówno przez państwo, ale przede wszystkim to też i przez organizacje zrzeszające branżowe i tak dalej. Natomiast myślę, że ten Go Global to jest teraz taki must have, tak? Że musimy to robić. Myślę, że skończyła się taka wyporność tej naszej polskiej gospodarki. Już bardziej się nie możemy tutaj w samej Polsce tak znacząco rozwinąć, a pieniądze są tam, więc dlaczego nie szukać właśnie sposobów, jak poprzez tę współpracę rozwijać się w wymiarze globalnym. No i my akurat staramy się to robić.
Proszę Państwa, to jak rozwijać tę współpracę? Dlaczego nasze firmy, czy w ogóle można postawić taką tezę, że niechętnie wychodzą dalej na azjatyckie rynki, do azjatyckich biznesmenów,
ja
do współpracy?
Szczerze, powiem szczerze, że
Zbigniew Canowiecki.
Tak trochę mi się smutno zrobiło i ta wypowiedź i tu na antenie, i wcześniej żeśmy dyskutowali, i prezes Umeda ocenił bardzo kiepsko stan rozwoju tych wysokich technologii, nowoczesnych technologii w Europie i w Polsce i powiedział nam, jak daleko pozostaliśmy za tym światem, w którym on operuje na co dzień. W związku z tym wydaje mi się, że my jako Polska powinniśmy zawsze witać z otwartymi rękoma wszystkie fundusze i wszystkie możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój naszej gospodarki, naszych firm, bo mamy wspaniałych ludzi, jesteśmy narodem bardzo kreatywnym, bardzo przedsiębiorczym, narodem, który sobie radzi w różnych trudnych sytuacjach, w niestabilności geopolitycznej, w niestabilności podatkowej, w niestabilności ustawowej. My sobie radzimy. My jesteśmy naprawdę narodem, który potrafi. My nie mamy możliwości, nie mamy narzędzi. Dlatego ja się dziwię wszystkim tym politykom, którzy na przykład protestują, kiedy mamy możliwość otrzymania dużych pieniędzy, nawet na warunkach kredytowych z Unii Europejskiej, tak jak było
program
na SAFE, prawda, gdzie cały przemysł obronny mógł pójść w kierunku szybkiego rozwoju, unowocześnienia, właśnie dania możliwości naszym ludziom, Polakom, żebyśmy my zaczęli też produkować tego. Tylko jest kwestia to, co powiedział prezes Umeda, żebyśmy zaczęli też szerzej współpracować. My ciągle mamy jakiś taki kompleks, że jesteśmy za słabi, za mali, że oni są daleko dalej. Zawsze lepiej otaczać się ludźmi mądrzejszymi w życiu, tak i w gospodarce. Lepiej podłączyć się pod mądrzejszego, bogatszego, który już doszedł w danej dziedzinie dużo dalej, bo jest szansa, żeby się czegoś nauczyć. Dlatego nawet w tej sferze obronnej, wykorzystywaniu tych 200 miliardów, które otrzymaliśmy z Unii na rozwój całego przemysłu obronnego, żeby korzystać ze współpracy, postarać się właśnie korzystać z tych rozwiązań, na które już stać i które zostały wdrożone właśnie w tych krajach, o których mówił prezes UMEDA.
Izabela Grajek-Czabajska.
To prawda, że dzisiaj nie konkurujemy już wewnątrz jednego miasta, wewnątrz jednego kraju czy wewnątrz jednego kontynentu. To prawda, że technologicznie najmocniejszy świat dziś to świat wschodu. I tutaj jakby nikt tego nie kwestionuje, mocniejszy niż Stany Zjednoczone dzisiaj. Zdecydowanie Korea. Inną prawdą jest, że my mamy perełki. Przykład firma Eleven Lab. Wyceniany startup obecnie na 11 miliardów dolarów. Przypominam, założony przez Polaków. Ale gdzie? No nie w Polsce. Czemu?
No właśnie.
Nie stwarzamy takich warunków. Nie mamy warunków do rozwoju startupów technologicznych. Nie pokładamy nadziei w tych startupach. Finansowanie jest tylko jednym z tych problemów. Bo finansowanie, jak pan powiedział, zawsze można zasięgnąć tego finansowania poza Polską. Ale to nie jest jedyny problem. Problemem jest brak połączenia nauki z rynkiem,
biznesem.
Z biznesem. Od lat to jest problem w Polsce nierozwiązywalny chyba. Nie ma tego pomostu pomiędzy nauką a biznesem. Nie ma wsparcia tego rozwoju. Ludzie zdolni odchodzą z uczelni i będą odchodzili, dlatego że uczelnie zatrzymały się w rozwoju, bym powiedziała, w latach, kiedy ja studiowałam, czyli 80-tych, 90-tych, nie poszły do przodu.
I nie dają wyżyć też tym młodym
ale
ludziom.
Ale tu ja muszę koleżance wejść w słowo. Tak było. Tak było. Na przykład u nas na Pomorzu stworzony został już Związek Uczelni Fahrenheita. One połączyły się w jeden już organizm. Przy Fahrenheicie mam przyjemność przewodniczyć konwentowi gospodarczemu od wielu lat. Jeszcze na Politechnice, później już w tej zjednoczonej grupie uczelni. Powstał zespół doradców gospodarczych. Odbywają się regularnie debaty w Złotym Trójkącie.
Ale samorząd, też chodzi o to,
nauka,
panie prezesie, żeby nie tylko debaty, ale efekty
nie,
tych debat.
To ja już mówię o efektach. Właśnie mówię. Po prostu to środowisko, nie, to nie ma co lekceważyć. Zaczyna z sobą rozmawiać, współpracować. Dlaczego na przykład uczestnicząc w tego typu spotkaniach, jak konwent, jak zespół, nagle prezes Nawimoru mówi, okej, poznał się z profesorem Krzyżewskim na elektronice, mówi, to ja dam swoje pieniądze, założymy spółkę i założyli spółkę taką, która wdraża AI w cały system doradztwa prawnego. Świetna inicjatywa. I ja takich inicjatyw, ludzie, ci profesorowie i biznes zaczynają do siebie mówić na ty, zaczynają się przyjaźnić, zaczynają się spotykać. To jest coraz większy zakres.
Ale tu pan prezes poruszył kluczową kwestię, bo ja bym chciał w ogóle troszkę odwrócić tok myślenia. Tak? Znaczy, przyczyną nie jest to, jak działają uczelnie, to jest skutek, prawda? Przyczyną niestety jest ten właśnie dostęp do kapitału, prawda? I to, że jednak firmy mają środki na to, żeby zacząć wspierać, czy wyciągać po prostu jakość z tego systemu, prawda, wyższej edukacji, czy jakiejkolwiek zresztą. I tutaj w związku z czym praprzyczyną jest po prostu niedobór kapitału. I teraz podam taki przykład, bo to, co też pani powiedziała, bardzo ważnego. My po to, żeby sfinansować nasze projekty, i żeby przyciągnąć ten cały kapitał, musieliśmy założyć fundusz inwestycyjny. No i gdzie ten fundusz założyliśmy? Oczywiście nie w Polsce, tylko w Luksemburgu. Dlaczego w Luksemburgu?
Dokładnie.
Bo Luksemburg ma bardzo przewidywalne i dobre prawo, do których cały świat ma zaufanie. Moje pytanie brzmi, a dlaczego, co stoi na przeszkodzie, żebyśmy stworzyli warunki do tego, żeby fundusze inwestycyjne mogły wiarygodnie rozwijać się w naszym środowisku regulacyjnym? Gdzie mamy, co tak naprawdę nam to uniemożliwia? Bo to jest takie pytanie, które tutaj zawieszam w powietrzu, żebyśmy się wszyscy zastanowili, dlaczego nie możemy po prostu stworzyć zwykłego środowiska regulacyjnego, tak jak w Luksemburgu. Ja rozumiem, że to jest wielkie wyzwanie, że to jest historia, etc., etc. No ale gdybyśmy jednak potrafili w najzwyczajniej świecie doprowadzić do tego, żeby kapitał operował z Polski, mi byłoby dużo łatwiej, prawda, finansować i inwestować przecież cudze pieniądze, prawda, nie moje własne, w nasze projekty, gdybym mógł to robić z Polski i odprowadzać podatki od tych gigantycznych inwestycji do budżetu państwa polskiego. No ale nie mogę tego robić, ponieważ żaden inwestor przy zdrowych zmysłach nigdy w życiu nie zainwestuje w żaden istotnie duży fundusz zarejestrowany w Polsce. Więc tu jest tak naprawdę troszkę pies pogrzebany, myślę, i z tego później wynika cały łańcuch zdarzeń, skończywszy na tym, że również właśnie to wspieranie rozwoju edukacji i wspieranie nauki i tworzenia się różnych nowych rzeczy, to też jest jakby pochodna tego, tego procesu.
Tak, ale na przykład mówiliśmy debaty, co one dają. Ja praktyczny, bo nie lubię teoretyzować. Ostatnią debatę zrobiliśmy miesiąc temu, jak wykorzystać transformację energetyczną na rzecz rozwoju i budowania nowych gałęzi gospodarczych na Pomorzu. I kapitał jest też w dużych naszych firmach Skarbu Państwa. I nagle zrodziła się inicjatywa. Zróbmy eksperymentalną obszar bilansowania energetycznego, ale w którym za parę dni nastąpi podpisanie porozumienia. Między kim? Politechniką, Orlenem i stocznią Christ, na terenie której powstanie wielka, wielkie magazyny energii. Stworzony zostanie cały system taki, że w przypadku jak ruszą morskie elektrownie wiatrowe i będzie dużo zielonej energii, to żeby w szczytach odpowiednio ją magazynować, żebyśmy tą energię wykorzystywali tu, na Pomorzu, a niekoniecznie przesyłali liniami energetycznymi na Śląsk. To są konkretne inicjatywy, a takich mogę powiedzieć dziesiątki, dzięki temu, że tu, na Pomorzu zaczynamy budować taką sieć współpracy, która daje efekty praktyczne, a nie mielenie słów. Tylko.
Ja myślę, że to bardzo ważne jest to, o czym pan powiedział, mówiąc, że okej, potrzeba inwestowania w innowacje, naukę, współpracy biznesu z nauką to jest jedna, ale to, o czym ja mówię, jest czymś zupełnie innym. To jest stworzenie całego ekosystemu, który będzie wspierany także systemem wsparcia sektora publicznego, systemem wsparcia środowiska akademickiego. Nie ma i nie było takiego systemu. Zajmuję się współpracą ze startupami MŚP od ostatnich 20 lat i przepraszam, nie zgadzam się, nic się nie zmienia. I nie bez powodu takie podmioty jak chociażby Eleven Lab, bo takich przykładów jest mnóstwo. Mhm. I nasz inkubator Starter wypuścił takich startupów w świat setki. I to są ludzie, którzy dzisiaj odnoszą sukces w Dubaju, w Stanach Zjednoczonych i w Korei Południowej. My po prostu nie potrafimy utrzymać talentów, nie potrafimy ich złapać, nawet jeśli one pojawiają się poza środowiskiem akademickim. Bo zobaczcie, panowie i panie, że zmienia się też sposób kształcenia. I za chwilę ludzie młodzi nie będą chcieli kształcić się w sposób, w którym my zostaliśmy wykształceni.
I więcej na ten temat niestety nie porozmawiamy, bo w tej części audycji nam się czas skończył. Chcieliśmy jeszcze porozmawiać o energetyce i ja mam nadzieję, że pan prezes Umeda jeszcze zaszczyci nas swoją osobą. Zapraszamy tutaj naprawdę serdecznie, bo tematów, jak widać, mamy bardzo dużo, a nie porozmawialiśmy o tym, na który się też umawialiśmy. Izabela Grajek-Czabajska, Zbigniew Canowiecki, Tomocho Umeda. Wracamy za chwilę, a panu prezesowi Tomocho Franco Umeda. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia kolejnym razem. W studio goście Izabela Grajek-Czabajska i Zbigniew Canowiecki. Pan Tomocho Umeda nas opuścił, pognał na Europejski Kongres Finansowy. I jeszcze kilka zdań, żeby zamknąć poprzednią dyskusję. Zbigniew Canowiecki a propos nauki i tego, jak to wszystko wykorzystać biznesowo.
Dziękuję pani redaktor. Prezes Umeda poleciał, jak pani redaktor powiedziała, na Europejski Kongres Finansowy. Ja uważam właśnie, że tego typu kongresy, debaty, rozmowy, niech 1/10 z tych postulatów będzie wdrożona, czy stworzymy możliwości do ich wdrożenia albo zrozumienia nawet przez rządzących danego problemu. Jeżeli na taki kongres przyjeżdża premier, przyjeżdża minister finansów, przyjeżdża i słuchają tego, jeżeli odbywają się debaty i mówimy i w takiej debacie na Politechnice uczestniczy od pierwszej minuty do ostatniej marszałek Struk, który zawsze się wsłuchuje w to wszystko, to on zawsze mówi, to co jest w moich kompetencjach i możliwościach, to dajcie mi te wszystkie wnioski, ja z moimi ludźmi to przegadam, spróbujemy to wprowadzić albo na sejmik, albo do prac zarządu województwa. Podobnie się dzieje z różnymi postulatami. Ja wiem, że wiele trafia w próżnię, wiele się nie udaje wdrożyć, ale uważam, że Polacy wszyscy, im więcej z nas włączy się w dyskusję, jak powinniśmy właśnie zmienić prawo, jak warunki. Wczoraj był u mnie chłopak, który zajmuje się start-upami spod Starogardu i właśnie zaczął rozmawiać, czy nie powinniśmy stworzyć przy pracodawcach Pomorza jakiejś platformy. On by chciał, żeby partnerami przy jednym stole była Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Agencja Rozwoju Pomorza, żeby był starter, żeby był park technologiczny. Mówi, żebyśmy wspólnie wypracowali możliwości, żeby stało się tak, jak mówi tu moja koleżanka, żeby te startupy nie lądowały w Dubaju, Kopenhadze, czy Waszyngtonie, czy w innym zachodnim kraju, bo tam jest stabilniejsze prawo, większe możliwości rozwojowe, tworzymy warunki. Dyskutujmy i rozmawiajmy, namawiajmy rządzących na wszystkich szczeblach samorządowych i państwowych, zmieniajmy prawo, dostosowujmy te warunki na miarę naszych możliwości. I takim apelem chciałem tylko skończyć ten temat.
To ja bardzo, bardzo trzymam kciuki, żeby takie ciało powstało i żeby było ono bardzo, bardzo sprawcze. Troszkę czas nas goni, więc zmieniamy temat. Zarówno samorządy, jak i administracja rządowa korzystają w pracy ze sztucznej inteligencji. Regulacji, które mogłyby wyznaczyć granice takiej praktyki, ciągle brakuje, a urzędnikom pozostają branżowe szkolenia i ogólne wytyczne. O sprawie pisze dziennik Gazeta Prawna. No i się okazuje, że aż 77% badanych urzędników deklaruje kontakt ze sztuczną inteligencją co najmniej raz dziennie. W pracy urzędnicy najchętniej wykorzystują AI do wyszukiwania faktów, ale także redagowania dokumentów. To prawie 50%. No i jakie mogą być skutki takiego bezkrytycznego korzystania z AI przez urzędników i czy prawo cokolwiek, jeśli się pojawi, będzie to regulowało, może coś zmienić? Izabela Grajek-Czabajska.
Zanim dotarłam na antenę, policzyłam, ilu urzędników wraz z zespołem przeszkoliliśmy w maju. To jest ponad 500 osób w województwie kujawsko-pomorskim. Myślę, że liczba osób z firm, z biznesu, które przeszkoliliśmy w tym obszarze, będzie się też do tego zbliżała wiosną tego roku. W świecie sztucznej inteligencji wiedza przestała być przewagą samą w sobie. Dlatego, że wiedza tam jest. To, co jest ważne, to to, jak zadajemy pytanie, jaką mamy odpowiedzialność w użyciu tych narzędzi, jak budujemy zaufanie do tego świata AI, bo AI nie zastąpi liderów, nie zastąpi człowieka, ono tylko i wyłącznie, a może aż, na nowo zdefiniuje to, za co człowiek jest odpowiedzialny. I to niestety, mówię niestety, bo takie przemyślenie po tych miesiącach szkoleń wiosennych jest takie, że my nie mamy tej świadomości. Ta świadomość jest wśród bardzo nielicznego grona osób. Bardzo małe grono osób zdaje sobie sprawę z tego, że jesteśmy w stanie wojny cyfrowej.
To zapytam, jakie mogą być konsekwencje, żeby uświadomić, żeby tak czarno na białym powiedzieć, z jakimi skutkami może się wiązać wrzucanie urzędowych tekstów do AI?
Ja powiem ogólnie bardzo. Generalnie zostawianie śladu cyfrowego, nie tylko przy pomocy narzędzi AI, generalnie każdy z nas ludzi, urzędników, ale też każdy z nas ludzi, obywateli, zostawia w tym świecie online'owym ślad cyfrowy. Do tej pory mieliśmy do czynienia z najróżniejszymi atakami w tej cyberprzestrzeni i te ataki znaliśmy, byliśmy z nimi oswojeni. Wprowadzenie sztucznej inteligencji z jednej strony usprawniło pewne procesy, przyspieszyło pewne procesy. Jest to narzędzie, które pomaga nam, ludziom. Natomiast z drugiej strony jest to narzędzie, które staje się wytwórcą innych ataków, cyberataków, których my do tej pory nie znaliśmy. Mało tego, one są na tyle wiarygodne, że już coraz trudniej nawet specjalistom od cybersecurity odróżnić, to trwa po prostu, tak? Odróżnić, czy mamy do czynienia z deepfake'iem, czy nie. Wszystko, co wkładamy do mechanizmów sztucznej inteligencji, tej, o której mówimy, bo rozumiem, że pani redaktor mówi o ogólnodostępnych systemach sztucznej inteligencji.
Czyli takiej, z której korzysta zwykły człowiek, także w pracy, poza wiedzą swojego pracodawcy na przykład.
To, jak funkcjonuje sztuczna inteligencja, to tak bardzo na skróty. Na terenie Unii Europejskiej teoretycznie jest regulowane przez dyrektywę AI-Act, która obowiązuje już na terenie Unii Europejskiej. Wprawdzie nie ma jeszcze przepisów wykonawczych, znaczy nie są wdrożone, ale ona teoretycznie istnieje. Teoretycznie te duże koncerny, które są wytwórcami oprogramowania, o którym mówimy, systemów, o których mówimy, teoretycznie powinny przestrzegać dyrektyw AI-aktu na terenie Unii Europejskiej. Deklaratywnie to robią. Natomiast w praktyce my wynosimy, wsadzając dane do systemów AI, które znamy, wynosimy dane poza obszar Unii Europejskiej. Oczywiście istnieją już rozwiązania, nawet polskie, nawet gdańskie, nawet trójmiejskie, panie prezesie, a propos startupów, bo na przykład firma Visera, która jest zlokalizowana w OBC, to jest startup nasz trójmiejski, który stworzył takiego firmowego asystenta AI, opartego na założeniach AI-aktu, gdzie wszystkie dane są zgodne z Europejskim Obszarem Gospodarczym, zgodne z kierunkami jakby tych ustaw tutaj, no ale to są perełki, one się pojawiają. Większość z urzędników, większość z samorządowców, większość ze znanych mi firm nie zdaje sobie z tego sprawy, że używając tych systemów, korzystając z nich na co dzień w sposób nieumiejętny, oddaje dane najróżniejsze.
Czyli możemy na przykład, i tutaj do pana prezesa pytanie, zupełnie nieświadomie wrzucić do chmury jakieś tajemnice firmy. Firma nad czymś pracuje, pracownik chce rozwiązać problem. Wydaje mu się, że jak opisze to, nad czym firma pracuje i wrzuci do AI, to tylko AI wypluje jemu informacje. A to trafia do chmury i z danych w chmurze korzystają
My tak naprawdę nie wiemy, kto z tego korzysta.
I koniec z tajemnicą firmową. Ten wynalazek, który być może mógłby być epokowym, przejdzie w cudze ręce i ktoś je sprzeda na całym świecie jako swój.
Dlatego ja uważam, że jest taka potrzeba chwili. prowadzenia bardzo szerokich szkoleń we wszystkich zakładach pracy. My staramy się to uświadamiać przedsiębiorcom, mówić o tym. Jest takie bardzo duże zapotrzebowanie związane z odpowiedzialnością wykorzystywania AI w codziennej pracy. Ja zawsze tłumaczę i mówię, słuchajcie, użycie AI nie zwalnia was z odpowiedzialności. Pamiętajcie, AI jest tylko narzędziem. Jeżeli piszesz jakieś postanowienie i chcesz się powołać na jakiś przepis czy ustawę, to możesz zapytać AI, jaka podstawa prawna, na którą się powinienem powołać, podejmując taką i taką decyzję. I AI ci mówi, ustawę o zakwaterowaniu osób tego, ale to cię nie zwalnia, żebyś teraz wszedł w Google
i sprawdził, czy jest taka ustawa.
W tą ustawę sobie wyświetlić, zobaczyć, czy faktycznie ona jest, czy była aktualizowana, czy ona obowiązuje, czy dany przepis jest tam zawarty, przeanalizować już konkretną ustawę. AI jest narzędziem, które może ci pomóc, może cię ukierunkować, ale nie może być twoją bazą wiedzy, którą przyjmujesz bezkrytycznie.
I stawiamy tutaj kropkę a propos tego tematu i obiecuję, że będziemy do niego wracali. Jeszcze jeden na koniec zapowiedziany, bo już zaczynają się nam rozpisywać słuchacze o paleniu w miejscu pracy. Pracodawcy Pomorza zapowiedzieli, że będą wspierać program realizowany przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej zatytułowane Pomorskie Wolne od Nikotyny. No i państwo proponują między innymi wprowadzenie przejrzystych i równych zasad organizacji przerw w czasie pracy bez dodatkowych przerw związanych z używaniem wyrobów nikotynowych. No i tak się zastanawiam, jakie ewentualne skutki tego, czy będzie niezadowolenie społeczne, mam na myśli części palaczy, którzy nie wyobrażają sobie życia i w ogóle pracy bez wyjścia na dymka. I od razu głos słuchacza. Palenie w miejscu pracy szkodzi zdrowiu wszystkim pracownikom, w tym przede wszystkim biernym palaczom. Nie, palacze nie są wykluczeni. Mogą palić przed i po pracy lub w miejscu wyznaczonym, a czas nie powinien wliczać się do godzin pracy. Jeju, jak to zorganizować wtedy?
Jest to rozsądny głos. Nasz apel jest tylko apelem. Nie jest żadnym przepisem, nie jest żadnym nakazem. Ten apel jedynie wskazuje pewne możliwości organizacyjne związane w ogóle z tym ważnym społecznie problemem, jakim jest uzależnienie człowieka od nikotyny. I tylko zachęcamy w tym apelu przedsiębiorcom, żeby wprowadzili przejrzyste, równe zasady organizacji przerw w pracy. Bez dodatkowych przerw związanych z używaniem wyrobów nikotynowych. Żeby tworzyć takie środowisko pracy wolnego od dymu tytoniowego. Żeby prowadzić działania edukacyjne zwiększające taką świadomość zdrowotną, która jest niezbędna.
Żeby informować,
informować pracowników o możliwościach leczenia uzależnień od nikotyny. Jest bardzo dobry ośrodek WCK. Wspierać w ogóle tą całą akcję. Dlatego też wydaje mi się, że to jest apel społecznie bardzo uzasadniony.
Izabela Grajek-Czabajska ma mieszane uczucia w tej sprawie.
Nie oceniam. Myślę, że każda edukacja jest dobra. To znaczy, jeśli program, jeśli apel ma charakter edukacyjny, informacyjny, jak najbardziej. Myślę, że my mamy tak dużo już w tej chwili w świecie dookoła nas uzależnień wszelakich, że czym więcej wiedzy i czym więcej edukacji także na ten temat, jest dobre.
Ja bardzo całym sercem wspieram. Myślę, że mogę się wypowiadać w tej materii, mimo że nigdy w życiu nie paliłam, ale za to moi rodzice bardzo. Po 2 paczki dziennie na osobę, więc...
O matko.
Tak, mogę się wypowiadać w tej materii, a z drugiej strony... Troszkę tak patrzę z taką delikatną nutką zazdrości, kiedy widzę kolegów, którzy wychodzą na świeże powietrze, żeby się trochę podtruć, to znaczy nie żebym ja się chciała truć, ale to świeże powietrze, a ja nie mam jakby takiej potrzeby, żeby wychodzić, bo po prostu pracuję w tym czasie, więc oni jakby mają zdecydowanie więcej przerw niż osoby niepalące i może jednak tutaj też jakaś sprawiedliwość społeczna powinna się zadziać. Przepraszam wszystkich palaczy, którym się być może teraz naraziłam, ale są to ważne sprawy jednak. I też do tego tematu będziemy wracali, ale już nie dziś, ponieważ czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu, strateg marki Spin PR, Zbigniew Canowiecki, prezydent pracodawców Pomorza. W pierwszej części był także z nami Tomoho Umeda, prezes firmy Hynfra.